Tekst stanowi głęboką analizę kryzysu Bliskiego Wschodu. Odrzuca on orientalistyczny mit o immanentnej skłonności regionu do chaosu i przemocy. Autor stawia tezę, że destabilizacja objawiająca się wojnami domowymi, wzrostem ekstremizmu np. organizacji ISS oraz zapaścią ekonomiczną nie jest wynikiem natury tutejszych społeczeństw. To efekt systematycznego niszczenia podmiotowości obywatelskiej przez lokalne autokracje oraz mocarstwa zewnętrzne. Arabska wiosna zostaje tu zinterpretowana nie jako polityczna porażka, lecz jako historyczny wybuch żądania godności i praw. Został on jednak zdławiony przez tzw. selekcję brutalności i geopolityczne gry. Analiza wykazuje, że ekstremizm religijny jest pasożytem, żerującym na ruinach państwowości i poczuciu upokorzenia. Stabilność oferowana przez reżimy i ich zewnętrznych patronów, Stany Zjednoczone, Rosję czy Chiny, jest jedynie iluzją maskującą proces degradacji. Główny wniosek brzmi: żaden układ geopolityczny ani technokratyczna odbudowa nie przyniosą trwałego pokoju, dopóki bezpieczeństwo reżimów będzie przedkładane nad bezpieczeństwo i sprawiedliwość obywateli. Arabska wiosna w perspektywie naważą A. Gergesa podważa kłamstwo, że mieszkańcy Bliskiego Wschodu są bierni i niezdolni do demokracji. To nie był naiwny sen studentów ani chaos, lecz historyczny wybuch obywatelstwa. Społeczeństwa regionu przestały być masą bezpieczeństwa i zaczęły żądać państwa. George widzi w tym proces długiego trwania. Rewolucje rzadko zwyciężają za pierwszym razem. Oczekiwanie natychmiastowego pluralizmu od krajów arabskich to forma kolonialnego paternalizmu. Iskrą była śmierć Mohameda Bouazizi'ego w grudniu 2010 roku. Jego samospalenie odsłoniło mikrofizykę autorytaryzmu, pogardę urzędników i bezrobocie. Bunt wyrósł z ekonomii moralnej. Ludzie mogą znosić biedę, ale nie znoszą jej w połączeniu z pogardą i bezkarnym bogactwem elit. Arabska wiosna była buntem przeciwko dehumanizacji. Ludzie chcieli stać się podmiotem prawa. Centralnym słowem stało się obywatelstwo i prawo do nieupokarzanego istnienia politycznego. Chodziło o przywrócenie granicy między państwem a rodziną rządzącą, by kraj przestał być prywatnym folwarkiem. Protesty były potężne moralnie, lecz słabe organizacyjnie. Brakowało im trwałych partii i struktur negocjacyjnych. Autorytaryzm przez dekady niszczył społeczeństwo obywatelskie, a potem oskarżono je o brak architektury przejścia ustrojowego. Kontrrewolucja była brutalna. Reżimy zrozumiały, że stawką jest sama zasada sprawowania władzy. W Syrii reżim Asada przekształcił protest w wojnę przeciw całemu społeczeństwu, w Libii Kaddafi nie zostawił żadnych instytucji, a w Egipcie armia odzyskała centrum systemu. Kluczowa była rola mocarstw. Rosja i Iran wsparły Asada dla własnych interesów strategicznych, podczas gdy monarchie Zatoki obawiały się wirusa obywatelstwa. Oddolne żądania zostały wciągnięte w geopolityczny młyn. To nie arabska wiosna stworzyła ISS, lecz katastrofa stworzona przez jej zmiażdżenie. Gdy pokojowa polityka zostaje zdławiona, pojawia się bojownik. Chaos przyniosły systemy, które blokowały reformy i odpowiedziały wojną. Wojna domowa jest dalszym ciągiem autorytarnej stabilności. Kiedy system pęka, społeczeństwo nie ma narzędzi do pokojowego rozstrzygania sporów. W Syrii zwykli obywatele utracili kontrolę nad własną rewolucją. Libia ukazała inny problem. Dyktatura Muammara Kaddafiego zniszczyła państwo tak głęboko, że po jego upadku nie pozostały żadne instytucje. To lekcja przeciwko naiwnemu interwencjonizmowi. Zniszczyć zdolność reżimu do zabijania nie znaczy zbudować zdolność państwa do życia. Egipt obnażył ciężar armii jako korporacji polityczno-ekonomicznej. Tunezja dowiodła możliwości kompromisu, lecz późniejszy regres potwierdza, że wolność polityczna musi odpowiadać na biedę, inaczej autokrata powróci z obietnicą porządku. Druga fala arabskiej wiosny dowodzi, że pierwszy zryw nie był kaprysem historii. Protestujący zrozumieli, że problemem nie jest zły człowiek na szczycie, lecz mechanizm, który takich ludzi produkuje. Bunt przeciw reprezentantom wspólnotowym dowodzi, że obywatelstwo wciąż jest możliwe. Sekta to często tylko etykieta elit. Przykład Sudanu ukazał rolę kobiet i organizacji obywatelskich w walce z porządkiem wojskowo-islamistycznym. Porażka nie unieważnia sprawczości, ona ujawnia skalę przeciwnika. Upadek Asada w grudniu 2024 roku dowodzi, że autorytarny mit wieczności był fikcją. Metafora dojrzałego owocu zaproponowana przez George jest trafna. Reżim gnijący od środka upadnie, gdy pęknie gałąź patronatu. Obalenie monopolu przemocy to jedno, budowa legalnego państwa i instytucji to drugie. Arabska wiosna nie była rewolucją Facebooka. Ludzie wyszli na ulicę, bo mieli powody, a nie aplikacje. Procesów społecznych nie wolno redukować do danych. Metodologia Georges nakazuje dostrzegać strukturę i sprawczość jednocześnie. Społeczeństwa miały prawo żądać końca korupcji i tortur. Gdy ktoś twierdzi, że te żądania były niestabilne, należy zapytać, niestabilne dla kogo? Dla kogo jest stabilność? Dla obywatela czy dla oligarchy i ministra z kontem za granicą? Największym zwycięstwem arabskiej wiosny nie było obalenie reżimów, lecz zmiana języka. Godność stała się kategorią publiczną, a korupcja nazwie systemu. Żaden dyktator nie może już wierzyć, że społeczeństwo śpi. Klęski instytucjonalne ujawniają jedynie skalę autorytaryzmu i globalnej hipokryzji. Arabska wiosna była powrotem obywatela, wojna domowa zaś powrotem państwa jako rany. Gdy państwo jest aparatem represji, jego rozpad uwalnia zmagazynowaną przemoc. Wojna zaczyna się wtedy, gdy obywatel przestaje wierzyć w sąd, a młodzi uznają, że dyplom znaczy mniej niż nazwisko. Z tej diagnozy wyrasta interpretacja dżihadyzmu. To nie tylko produkt biedy, lecz efekt głębokiego kryzysu struktur państwa. Sprawcy masakr i zbrodni ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Jednak moralna wina nie zdejmuje z nas obowiązku wyjaśnienia warunków, w których takie ruchy mogły urosnąć. Al-Kaida i ISS pokazuje raczej, że w warunkach okupacji, dyktatury i rozpadu państwa język religijny staje się narzędziem totalnej mobilizacji. Ekstremizm jest współprodukcją ideologii, interwencji zewnętrznych i upadku instytucji. Strategia Stanów Zjednoczonych stworzyła idealne warunki dla transnarodowego dżihadyzmu. Ekstremizm często wyrasta z prawdziwego bólu, by ostatecznie utonąć w fałszywej metafizyce mordu. ISS było ruchem odmiennym, bardziej terytorialnym i brutalnie administracyjnym. W przeciwieństwie do Al-Kaidi, ISS zbudowało quasi-państwo na ruinach Iraku i Syrii. Była to potworna imitacja instytucji, w której porządek zdefiniowano przez przemoc i strach. Narodziny organizacji nie są zrozumiałe bez analizy Iraku po 2003 roku. Amerykańska inwazja rozbiła aparat państwowy, a marginalizacja sunnitów stworzyła próżnię. ISS weszło w tę szczelinę z obietnicą ochrony i zemsty, którą następnie zamieniło w totalitarny terror. Syria po 2011 roku dostarczyła organizacji drugiego płuca. Reżim Asada wyprodukował chaos, idealne środowisko dla ekstremistów. Powstała perwersyjna symbioza, w której obaj niszczyli obywatela. Odpowiedź Gergesa jest strukturalna. Państwo niszczące media i społeczeństwo obywatelskie wycina tkankę zdolną stworzyć demokratyczną alternatywę. To selekcja brutalności. Autorytaryzm niszczy umiarkowanych, by potem wskazać radykałów jako jedyną opcję. Demokracja jest technologią zaufania, wojna domowa zaś technologią podejrzenia. Dżihadyzm wykorzystał ten kryzys oraz upokorzenie młodych mężczyzn. Równocześnie dżihadyzm okazał się ruchem nowoczesnym. ISS traktowało przemoc jako komunikat. Modele sztucznej inteligencji analizujące radykalizację muszą uwzględniać traumę, status oraz ekonomię uwagi, inaczej przegapią polityczny metabolizm radykalizacji. Model George wymaga analizy wielowarstwowej. Strukturę, podmiotowość i instytucje należy czytać łącznie. Rozpad państw w regionie przekracza granice poprzez uchodźców, ceny żywności i destabilizację sąsiadów. Zachód często pragnie stabilności Bliskiego Wschodu jedynie po to, by nie odczuwać skutków chaosu u siebie. Zanim zapytamy, jak zatrzymać migrantów, musimy zapytać, jakie systemy sprawiają, że ucieczka staje się jedyną strategią przetrwania. Wojna niszczy gospodarkę głębiej niż samą infrastrukturę. Wypędza klasę średnią i tworzy nową kastę zwycięzców, dla których pokój staje się zagrożeniem dla biznesu. Przemoc wytwarza klasę społeczną zainteresowaną jej kontynuacją. Wojna domowa niszczy także pojęcie prawdy. Walka o demokrację jest więc również walką o archiwum. Kto kontroluje pamięć przemocy, ten kontroluje przyszłą sprawiedliwość. Bez niej wojna domowa nie kończy się naprawdę. Kluczowe jest pytanie o prawo międzynarodowe. Wojny domowe na Bliskim Wschodzie obnażyły granice systemu, który chroni suwerenność państw, lecz zawodzi w ochronie ludzi przed ich własnymi rządami. Zasada nieinterwencji bywa tarczą bezkarności dla reżimów. Współczesny konflikt Izraela z Iranem oraz rola Stanów Zjednoczonych dopisują nowy rozdział do tej logiki. Jeśli bezpieczeństwo definiuje się wyłącznie jako zdolność zadawania bólu przeciwnikowi, region będzie produkował coraz więcej aktorów przemocy. Architektura bezpieczeństwa pomijająca sprawiedliwość i prawa obywatelskie będzie jedynie nowym opakowaniem dla wojny. Dopóki miliony ludzi będą żyły w autokracji i upokorzeniu, wojna znajdzie nowych rekrutów. Walka z terroryzmem ograniczona do operacji wojskowych usuwa jedynie objawy. Prawdziwa strategia antyekstremistyczna musi obejmować sprawiedliwe instytucje, rozliczenie zbrodni oraz walkę z korupcją. Tylko wtedy możliwe jest stworzenie państwa, w którym człowiek nie będzie jedynie materiałem politycznym. Nuda dobrych instytucji jest luksusem cywilizacyjnym. Najbardziej radykalnym aktem w regionie może być urząd, który nie bierze łapówki, lub sąd, który nie boi się generała. Wojna domowa i dżihadyzm nie są dowodem wrodzonej skłonności do przemocy, lecz skutkiem rozpadu obywatelstwa. Ekstremizm często jest potwornym dzieckiem autorytaryzmu. Autokraci i mocarstwa przez dekady składali ciało tego potwora z kolonialnych granic, tortur i geopolitycznej hipokryzji. Wojna domowa jest spektakularnym skutkiem rozpadu państwa, ubóstwo zaś najcichszym. To wielka zdrada ekonomiczna, złamanie obietnicy zwyczajnego życia. Bliski Wschód to pytanie, czy człowiek może w swoim państwie żyć bez codziennego upokorzenia. Ubóstwo w regionie jest stanem politycznym i oznacza zależność od patrona lub milicji. Władza nie musi zakazywać protestu, wystarczy tak urządzić życie, aby opór stał się luksusem. Bogactwo naturalne bez odpowiedzialnych instytucji jest jak skarb w domu bez drzwi. Najbardziej wymownym paradoksem jest utrata bezpieczeństwa żywnościowego. Geopolityka Morza Czarnego bezpośrednio decyduje dziś o cenie chleba w arabskim mieście. To nie jest tylko kwestia ekonomii, to upokorzenie suwerenności. Chleb w polityce Bliskiego Wschodu ma znaczenie niemal konstytucyjne. Subsydia żywnościowe były fundamentem umowy społecznej. Państwo zapewniało tani chleb w zamian za brak praw politycznych. Gdy ta umowa pękła, zamieszki stały się sporem o wiarygodność władzy. Nierówności nadały temu konfliktowi wymiar wybuchowy. Bogactwo elit nie jest symbolem sukcesu, lecz dowodem kradzieży i materialną formą pogardy. To moralna groteska. Władza żąda patriotyzmu od ludzi, którym ukradła państwo, sama lokując majątki za granicą. Konfiskata wózka i wag nie była drobnym incydentem. To odebranie narzędzi do życia człowiekowi na krawędzi. Pauperyzacja uderzyła też w klasę średnią. Gdy ta grupa traci bezpieczeństwo, społeczeństwo traci amortyzator oddzielający elity od nędzy. Emigracja klasy średniej to cichy zamach na przyszłość. Gdy kraj traci lekarzy i inżynierów, traci zdolność leczenia własnej traumy oraz możliwość odbudowy ruin. Wojna i autorytaryzm niszczą kompetencje społeczeństwa do naprawy samego siebie. Ekonomia wielkiej zdrady ma wymiar płciowy. Gdy państwo wycofuje się z opieki, ciężar ten wraca do domu. Kobiety przejmują odpowiedzialność za rodziny w warunkach nierówności. Ekonomia wielkiej zdrady to przede wszystkim kryzys zaufania. Bez niego instytucje stają się narzędziami w rękach klanów, a obywatele wybierają strategię przetrwania zamiast dobra wspólnego. Dlatego odbudowa regionu nie może być tylko technokratyczna. Cyfryzacja skorumpowanego państwa to jedynie elegancki algorytm w pałacu łapówek. Pomoc międzynarodowa również bywa ślepa. Bez presji na odpowiedzialność stabilizuje status quo i tworzy gospodarkę zależności. Gdy koszty reform ponoszą biedni, a zyski elity, ekonomia staje się arytmetyką buntu. Kluczem są instytucje inkluzywne i realne rządy prawa. Diagnoza George dodaje warstwę historycznej odpowiedzialności. Rozwój nie jest procesem technicznym, lecz sporem o to, czyje życie ma być zabezpieczone przez państwo. Nacjonalizm arabski przyniósł niespełnioną obietnicę. Pęknięcie między mową emancypacji a dominacją zniszczyło wiarygodność projektów świeckich. Cynizm jest najgroźniejszym produktem ekonomii zdrady, ponieważ zdemobilizowani obywatele są idealni dla władzy kolesiowskiej. Arabska wiosna na chwilę przerwała tę kulturę. Walka o przyszłość regionu jest więc także walką o słownik. Ekonomia wielkiej zdrady obejmuje również diasporę, którą reżimy wypychają, żyją z jej pracy i oskarżają o brak patriotyzmu. W cieniu konfliktu między Izraelem a Iranem ekonomiczny wymiar kryzysu nabiera ostrości. Geopolityka operuje mapami, lecz jej skutki rozlicza kuchnia. Dla mocarstw to parametry strategiczne, dla zwykłych ludzi ceny chleba i lekarstw. Lokalne elity ponoszą odpowiedzialność za korupcję, klientelizm i niszczenie usług publicznych. Konflikty dają reżimom jedynie alibi bezpieczeństwa. Kluczowe jest pojęcie odpowiedzialności. Bez niej gospodarka staje się łupem. W państwie kolesiowskim lojalność zastępuje racjonalność ekonomiczną, a przejrzystość zostaje wyeliminowana, by ukryć grabież. Ubóstwo Bliskiego Wschodu to politycznie wyprodukowany stan zależności. Pauperyzacja nie jest tłem konfliktów, ona jest ich głównym motorem. Państwo, które upokarza ludzi ekonomicznie, musi liczyć się z tym, że pewnego dnia ekonomia zamieni się w politykę ulicy. Bliski Wschód to region, w którym kolonialne obietnice i lokalny autorytaryzm splotły się w jeden system długiego trwania. Współczesna geopolityka dowodzi, że wielka zdrada nie jest zamkniętym rozdziałem historii. Pojęcie imperium przez pośredników pozwala uchwycić ewolucję hegemonii. Dzisiejsza dominacja operuje raczej poprzez sieć sojuszy, sprzedaż broni i kontrolę energetyczną, opierając się na wspieranych reżimach. W języku mocarstw stabilność oznacza ciągłość dostaw i trwałość sojuszy, a nie bezpieczeństwo obywatela. Zachód wielokrotnie zdradzał własny język normatywny. Kiedy wartości są stosowane wybiórczo, przestają być wartościami, a stają się narzędziami. Współczesna konfrontacja Izraela, Iranu i Stanów Zjednoczonych to najostrzejszy test tej logiki. W czerwcu 2025 roku Izrael uderzył w irańskie obiekty wojskowe i nuklearne tuż przed rozmowami z Waszyngtonem. Kluczowe nie jest pytanie o przewagę taktyczną, lecz o to, jaki porządek polityczny zostaje utrwalony. Konflikt ten odsłania mechanizm oblężonej twierdzy, gdzie zewnętrzne zagrożenie wzmacnia wewnętrzne represje. Obywatel zostaje uwięziony między bombą zewnętrzną a pałką wewnętrzną. Polityka permanentnej dominacji militarnej i okupacji produkuje strategiczny gniew. To paradoks siły. Im większa skuteczność wojskowa, tym silniejsze przekonanie przeciwników, że dialog jest bezcelowy. Stany Zjednoczone nie są tu neutralne. Ataki na irańskie obiekty nuklearne 21 czerwca 2025 roku zmieniły optykę regionu. To potwierdzenie, że globalna potęga jednostronnie wyznacza granice wojny. W tej grze nie mają walki dobra ze złem. Jest tylko twarda logika interesów. Rosja oferowała autokratom lojalność w zamian za wpływy, Chiny proponują inwestycje i nieingerencje. W tym ujęciu wielobiegunowość nie musi wzmacniać obywateli. Zmieniają się sponsorzy, lecz status jednostki jest ten sam. To układy elit, które redukują politykę do bezpieczeństwa. To pokój bez obywatelstwa i stabilność bez sprawiedliwości. Kwestia palestyńska pozostaje w centrum. Nie da się zbudować regionu na odmowie podmiotowości jednemu z jego najbardziej zranionych społeczeństw. Współczesne napięcia wokół Iranu pogłębiają kryzys prawa międzynarodowego. Jego selektywność rodzi cynizm, a gdy znika prawo, zostaje tylko siła. Niebezpieczna jest normalizacja wyjątków. Jeśli trwają pokolenia, przestaje być wyjątkiem i staje się systemem. Konflikt na linii Izrael-Stany Zjednoczone i Iran uderza w państwa zatoki. Region traktowany jest jako infrastruktura globalnego kapitalizmu, a nie przestrzeń życia ludzi. Chiny i Rosja obserwują to przez pryzmat własnych interesów. Wielobiegunowość bez praw obywatelskich może oznaczać jedynie konkurencję dostawców narzędzi kontroli. Pytanie brzmi, czy można zbudować porządek regionalny, który nie będzie kolejną wersją wielkiej zdrady? Nie chodzi o brak sojuszy, lecz o przesunięcie akcentu. Z bezpieczeństwa reżimów ku bezpieczeństwu społeczeństw, od stabilności elit ku stabilności praw. Bez tego każda architektura pokoju pozostanie powierzchowna. Historia regionu jest bezlitosna dla porozumień, które zapominają o ludziach. Fałszywa stabilność ma krótką przyszłość. Region wciąż tkwi w pułapce bezpieczeństwa bez sprawiedliwości. Bliski Wschód nie potrzebuje kolejnego zarządcy. Potrzebuje końca pogardy wobec obywateli. To jedyny realistyczny fundament trwałego pokoju. Współczesny paradygmat naukowy musi łączyć geopolitykę z ekonomią polityczną, prawo międzynarodowe z antropologią oraz analizę bezpieczeństwa z badaniem nierówności. Bez tego geopolityka pozostaje arystokratyczną sztuką patrzenia ponad głowami ludzi. Każdy porządek polityczny usuwający obywatela z centrum analizy prędzej czy później zapłaci za to kryzysem. Współczesna geopolityka Bliskiego Wschodu to nowa faza starego problemu. Region wciąż może zostać uwięziony w logice, w której państwa walczą o bezpieczeństwo, podczas gdy ludzie tracą przyszłość. Historia wchodzi na ulicę. Bliski Wschód od stuleci jest traktowany przez mocarstwa jak szachownica, na której ruchy wykonuje się ponad głowami ludzi. Można zmieniać sponsorów, aktualizować systemy obrony czy podpisywać nowe pakty normalizacji. Jednak pokój budowany bez obywatelstwa ma strukturę gipsu i wygląd marmuru. Historia uczy nas jednego. Gdy rachunek za lata pogardy i wykluczenia zostaje zwleczony zbyt długo, ona nie prosi o korektę faktury. Po prostu wchodzi na ulicę.